Prowadź mnie łaską Boża po wszystkich drogach świata, po moich drogach jeszcze mi nieznanych. Niech poznaję ślady przechodzącego Boga. Niech doświadczam w sobie mocy Twego przyciągania. Obudź mnie, Duchu Boży. Nie wiem, skąd przychodzisz, ani dokąd zmierzasz. Uczul moją uważność na powiew Twojego tchnienia. I niech ma dusza ogarnięta Twoją potęgą szumi jak liść na wietrze, w którym żyję. Duchu Święty, przyjdź i prowadź nas przez czas naszego rozważania, prowadź nas przez poszczególne minuty, godziny, dni naszego życia, lata naszego życia, tak abyśmy szczęśliwie dotarli do celu, którym jest życie wieczne. W tym celu, w osiągnięciu tego celu także pomaga nam nasze wspólne rozważanie katechizmu Kościoła katolickiego, tych praw, które w nim znajdujemy, do czego serdecznie zachęcamy, zapraszamy. Dziś nasze kolejne spotkanie z katechizmem Kościoła katolickiego. Jezus i wiara Izraela w Boga jedynego i Zbawiciela. To punkty w katechizmie od 587 do punktu 594. Zachęcam, zapraszam do wspólnego rozważania tych praw zawartych w katechizmie, a następnie do wspólnego tworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania w ramach katechezy na antenie Radia Maryja. Osoby starsze pamiętają jeszcze z okresu przedwojennego liczne grupy ludności żydowskiej zamieszkujące nasze miasta, miasteczka. Do dziś w niektórych z nich są jeszcze synagogi, cmentarze żydowskie czy inne miejsca kultu. Współcześnie o Żydach słyszymy często w środkach społecznego przekazu, a niektórzy spotkali ich osobiście podczas pielgrzymek do ziemi ojczyznej Pana Jezusa. Może nieraz zastanawiamy się, jaki jest ich stosunek do Pana Jezusa, który z pochodzenia był członkiem narodu żydowskiego. Dlaczego wielu Żydów nie uznało w Jezusie Mesjasza, którego przyjście oczekują aż do dziś? Katechizm Kościoła katolickiego naucza, że od początku publicznej misji Pana Jezusa niektórzy faryzeusze i kapłani żydowscy oraz uczeni w piśmie postanowili skazać go na śmierć. Czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Dlatego kłamliwie oskarżali go o bluźnierstwo, fałszywe proroctwo i przestępstwa religijne, które prawo żydowskie karało śmiercią. Twierdzili między innymi, że nie przestrzega on prawa Bożego, na przykład szabatu, nie uznaje centralnego charakteru świątyni jerozolimskiej oraz podważa wiarę w jednego Boga. Jezus Chrystus, odpowiadając na te zarzuty, już w kazaniu na górze uroczyście wyraził swój stosunek do prawa. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza w 5 rozdziale, wersetach od 17 do 19. Tylko On, Mesjasz Izraela, mógł wypełnić prawo do końca. On pierwszy swoim życiem pośród ludzi objawił, co to znaczy, że prawo nie jest tylko wpisane na kamiennych tablicach, lecz ma być wryte przede wszystkim w głębi jestestwa, w sercu człowieka. Kiedy w swoim nauczaniu dotykał kwestii prawa, nie zadawalał się podaniem swej interpretacji jako jednej z wielu. Nauczał bowiem, co skwapliwie odnotowali ewangeliści, jako ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Pan Jezus okazywał także bardzo głęboki szacunek do świątyni jerozolimskiej. Świątynia jest dla niego mieszkaniem jego ojca, domem modlitwy. I oburza go, że jej dziedziniec zewnętrzny stał się miejscem handlu. Przed swoją męką Pan Jezus zwiastował jednak zburzenie tej wspaniałej budowli. Zapowiedział w ten sposób znak czasów ostatecznych, zapoczątkowanych przez jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Co więcej, przedstawił siebie samego jako ostateczne mieszkanie Boga wśród ludzi. O ile prawo i świątynia jerozolimska mogły być dla władz religijnych Izraela okazją do sprzeciwu wobec Pana Jezusa, to prawdziwym kamieniem obrazy stało się dla nich to, że Jezus Chrystus odpuszczał grzechy, co w przekonaniu pobożnych Żydów mógł czynić tylko sam Pan Bóg. Jezus gorszył ich przede wszystkim przez to, że utożsamiał swoje miłosierne postępowanie wobec grzeszników z postawą samego Boga wobec nich. Odpuszczając więc grzechy, stwierdza katechizm, albo był bluźniercą, ponieważ jako człowiek czynił się równym Bogu, albo mówił prawdę, przez co wyrażał, że jako prawdziwy Syn Boży pełni dzieła Ojca. Zgorszenie uczone w piśmie słowami Pana Jezusa: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy, było całkiem zrozumiałe. Żydzi wiedzieli, że moc odpuszczania grzechów była wyłączną prerogatywą Pana Boga. To przekonanie wynikało stąd, że grzech oznaczał po prostu wykroczenie przeciw Bogu, który zawarł z Izraelem przymierze. Oczywiste więc było, że tylko On ma prawo go darować, tylko On ma prawo odpuścić ten grzech. Wszystkie starotestamentalne przepisy dotyczące ofiar i obrzędów przebogalnych oparte były na przeświadczeniu, że tylko Bóg osobiście ma prawo i ma moc darowania grzechów. Dlatego słowa Pana Jezusa są równoznaczne z powiedzeniem: ja mam godność równą Bogu, jestem Bogiem. To było nawet więcej niż przyznanie sobie godności mesjańskiej. Mesjasz miał być Bożym wysłannikiem, miał wybawić lud od jego grzechów. Ale władza odpuszczania grzechów należała wyłącznie do Boga. Stąd też w narodzie żydowskim pewnego rodzaju niezrozumienie. Dlaczego? Jak? Trzeba jednak pamiętać, że nie wszyscy Żydzi przejęli taką negatywną postawę względem Pana Jezusa. Bardzo wielu uwierzyło w Niego i Jego naukę, stając się pierwszymi chrześcijaninami. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Czytamy w Ewangelii. To ciekawe, że do Pana Jezusa najbardziej ciągnęło tych, którzy mieli, tak to ujmijmy, złą reputację. Ich grzechy były publicznie znane, a oni sami uznawani byli za moralnie niegodnych. On miał w sobie jakiś magnes przyciągający społecznych wyrzutków, ludzi odrzuconych, wyklętych przez elity religijne Izraela. Ci, dla których nie było miejsca w świątyni, w synagogach, wśród pobożnych ludzi, chętnie przychodzili do Pana Jezusa. Dlaczego? Bo mogli do Niego przyjść. Pan Jezus nie stawiał żadnych warunków. Nie trzeba było się niczym wykazać, ani pobożnością, ani moralnością, żeby móc być w Jego towarzystwie. Przychodził każdy, kto chciał, niezależnie od tego, kim był. Jezus nie gorszył się tymi, którzy do Niego przychodzili i nie potępiał ich. Jakże w wielu miejscach Ewangelia o tym mówi. Czasem zawstydza nawet apostołów, którzy czasem niechętnie patrzyli na to, co czyni Pan Jezus. A On patrzył zupełnie inną optyką, optyką miłosierdzia. Musieli czuć się przyjęci z miłością, skoro tak chętnie przychodzili do Niego. Człowiek lgnie tam, gdzie czuje się kochany, gdzie czuje się bezpiecznie. Spójrzmy na dzieci, które lgną do rodziców, bo wiedzą, że tam są bezpieczne, że są kochane. Środowisko religijne albo ich odrzucało w ogóle, albo dawało im odczuć, że są moralnie gorsi. Tak czasem wzywanie innych do nawrócenia też może być jedynie sposobem na pokazanie komuś, że jest tym gorszym. Jakże tutaj trzeba wielkiej delikatności i takiej postawy, jaką reprezentował Pan Jezus, który, spójrzmy chociażby w Ewangelii według świętego Jana na jawną grzesznicę, która przychodzi, którą przyprowadzają do Pana Jezusa, którą stawiają na środku i mówią, że Mojżesz w prawie mówi nam, aby takiego kamienować, a ty co mówisz? Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci kamień. I poczęli pomału odchodzić, jeden po drugim. Została tylko ona i Jezus. Niewiasto, nikt cię nie potępia? I ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Czyli przyjęcie z miłością człowieka takim, jakim jest. Tym, co sobie nosi. Ale i zaproszenie. Idź i nie grzesz więcej. Zaproszenie do nawrócenia. Pan Jezus nie mówił wcale rzeczy łatwych. Nie usprawiedliwiał grzechu. Broń, Panie Boże, absolutnie nie usprawiedliwiał grzechu. Czasem jest taka tendencja do takiego podejścia do Pana Jezusa jako takiego lekkiego, takiego tylko i wyłącznie miłego, łagodnego. Nie. Jest również ta druga strona, ten drugi jakże jaskrawa rzeczywistość zaproszenia do nawrócenia. Wystarczy posłuchać kazania na górze, żeby przekonać się, że stawia poprzeczkę wysoko. Praktycznie była to poprzeczka, która przewyższała możliwości wszystkich, którzy go słuchali, a jednak przychodzili do niego. To także jest dla nas pewnego rodzaju taka wskazówka dla nas, dla wiernych, ale i dla nas kapłanów, osób zakonnych, głoszących Słowo Boże. Czasem tak się nam zdaje, że jeśli w naszym głoszeniu będziemy tak właśnie mówić o tym, czego chcą wierni, żeby się dobrze czuli, żeby było wszystko dobrze, to będą wierni zadowoleni, będą wierni przychodzić, będą wierni tak mówić, jak to dobrze głosimy. A Pan Jezus mówi, pokazuje zupełnie co innego. Nie mówił tego, co chcieli usłyszeć jego słuchacze, ci, którzy przychodzili do niego. On mówił rzeczy bardzo konkretne, te, które on chciał powiedzieć, które płynęły od Ojca. I stawiał poprzeczkę bardzo wysoko. Mówił o trudnych sprawach. Stawiał konkretne warunki. Czy to sprawiało, że ludzie nie przychodzili do niego? Wręcz przeciwnie. Mówiąc jasno, klarownie, mówiąc językiem bardzo otwartym, z miłością, sprawiał, że ludzie jakże chętnie do niego przychodzili i chcieli słuchać jego nauki. Bo nawet jeśli nie dorastali do miary Ewangelii, którą im głosił, to czuli, że to ich wcale nie przekreśla. Ewangelie nie mówią wcale, że wszyscy grzesznicy, z którymi spotkał się Jezus, nawracali się po spotkaniu z Nim. Nie. Tego Ewangelie nie mówią. Człowiek jest wolny. Człowiek ma wolność. Nie nawrócił wszystkich. Nawet nie możemy stwierdzić, że nawróciła się większość jego słuchaczy, ale na pewno Jezus kochał wszystkich. Jezus nie mówił im: dobrze, siądę z wami do stołu, ale macie potem zmienić swoje życie, bo więcej z wami nie będę już jadł. Tak, były nawrócenia, jak chociażby w przypadku Zacheusza, ale one nigdy nie były wymuszone, nie były warunkiem. Jezus kochał, kocha bezwarunkowo tych, którzy do Niego przychodzili i oni to czuli. Dlatego przychodzili. I jakże wielu się nawracało, jakże wielu doświadczało łaski uzdrowienia. Nawet jeśli niewiele mogli zrozumieć i sprostać tej nauce, to wiedzieli, że na pewno są kochani i nie będą odrzuceni. A tego najbardziej potrzebowali. I tu jest ten kluczowy, newralgiczny moment doświadczenia miłości. Jeśli człowiek doświadcza miłości w swoim życiu, to widzimy to pewnie na przykładzie swojego życia. Jest w stanie jakże wiele zmienić, jest gotów do jakże wielkich poświęceń w swoim życiu, jeśli tylko doświadcza, że jest kochany albo gdy kocha. Miłość przemienia, jest tą największą siłą, która ma wpływ na życie człowieka. Dlatego w naszych modlitwach, w naszym stawaniu przed Panem Bogiem, oby nie brakło również i tej modlitwy: Panie, pomóż mi doświadczyć Twojej miłości. Bo gdy to się stanie, gdy będę doświadczał Bożej miłości, to jakże wielkie cuda będą się działy w moim życiu. Będę miał siłę, aby przemieniać swoje życie, nawet w tej najbardziej ciemnych zakamarkach, jeśli tylko będę doświadczał miłości. Bo jakże wielką potęgą jest miłość. Bóg jest miłością. Ach ci faryzeusze, nic tylko gorszyli się jego obyczajami, a to z celnikami jada, a to u grzeszników gości, a to jawno grzesznicy pozwolił sobie umyć stopy i skropić olejkiem, a to kłosy w szabat rwie i uczniom pozwala, nawet uzdrawia w szabat. Do tego rąk nie myje przed jedzeniem. Ostentacyjnie lekceważy prawo. Jawnie sam siebie potępia, obcując z ludźmi godnymi potępienia. Pan Jezus nie odpowiada wprost na tego rodzaju pomruki, ale opowiada historię, przypowieść o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu. Przypowieść o synu marnotrawnym i miłosiernym ojcu to odpowiedź na szemranie faryzeuszy, którzy zarzucali mu, że przyjmuje grzeszników, jada z nimi. W tej przypowieści ów marnotrawny syn nie wraca dlatego, że się nawrócił. Wraca, bo skończyły się mu pieniądze i przymiera głodem. Dlatego wraca. Owszem, ułożył sobie ładny wierszyk, którym chciał przekonać ojca, żeby go przyjął pod dach jako sługę. To było takie wyrachowane ukorzenie się. Na pewno spodziewał się, że to nie będzie łatwe. W końcu poszedł sobie z domu, roztrwonił pół majątku z nierządnicami, a teraz ma czelność wracać, bo skończyły się pieniądze i nie ma co jeść, nie ma za co żyć. Tymczasem ojciec, który powinien wybiec z domu z krzykiem i zrobić mu bardzo konkretną awanturę, faktycznie wybiega, ale rzuca mu się na szyję. Całuje, przytula, płacze ze szczęścia. Ojciec wcale nie czekał na deklarację nawrócenia. Nie badał szczerości tego, co powiedział syn. Nie postawił warunków powrotu. Po prostu przyjął go z radością. Ucieszył się jego obecnością. To nie jest przypowieść o szczerym nawróceniu syna, ale jest to przypowieść o bezwarunkowej miłości ojca. Ta miłość aż zawstydza człowieka. Jak można tak bardzo kochać? I to bezwarunkowo, za nic, za darmo. Po prostu. Jeden z kapłanów, dzieląc się spostrzeżeniami z wizytem w jednym z europejskich miast, wspominał o tabliczce na jednym z kościołów, na której było napisane: każdy jest mile widziany, ktokolwiek, kimkolwiek jesteś, jakiekolwiek masz pochodzenie, jakkolwiek jesteś ubrany, chodź i zobacz. Taki powinien być kościół, dom, do którego może przyjść każdy, bezwarunkowo, żeby spotkać tę bezwarunkową miłość Bożą. I nie musimy wcale wiedzieć, jak ta miłość dotknie człowieka, czy go zmieni, czy nie. My tak czasem chcielibyśmy tu i teraz widzieć realnie zmianę. Nie tak Pan Bóg myśli, jak myśli człowiek. Nie musimy wszystkiego warunkować, kontrolować, weryfikować. Jedyne, co musimy, to stworzyć przestrzeń, w której ta miłość będzie mogła się objawić, stworzyć dom z ciągle otwartymi drzwiami i wypełniony miłością. Obyśmy byli kościołem, do którego ciągną grzesznicy i ludzie o wątpliwej reputacji moralnej, jak ciągnęli do Jezusa, żeby czuli, że tu jest ich dom. Oby tak było. Dom, w którym czeka na nich ojciec, który kocha ich, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji i w jakiej kondycji się znajdują. A jeśli od nas uciekają, to powinniśmy zadać sobie pytanie. Czy przypadkiem nie staliśmy się podobni do faryzeuszy zamiast do Pana Jezusa? Kiedy Jezus proponuje, żebyśmy nie odpowiadali złem na zło, żebyśmy się starali akceptować nawet swoich wrogów, przedstawia się jako kamień obrazy. Właśnie jako radykalny gorszyciel, jako ktoś, kto stawia utopijne wymagania, których nie sposób zrealizować. On robił właściwie wszystko, żebyśmy go uznali za skandalistę. już zresztą samo przyjście tego, przyjęcie, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem zarazem, wywołuje sprzeciw. Narodzenie w Betlejem to przecież jakże wielki szok. Wciąż dosięgają nas paradoksy Jezusowego nauczania, na przykład cierpienie i radość. Jak mają się do siebie? Albo radykalizm kazania na górze i wolność w sposobie przeżywania owych wymagań, zwłaszcza najtrudniejszych z nich. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Nie próbujmy niczego łagodzić z chrystusowych nauk. Jakże dzisiaj jest powszechną tendencja, aby szlifować, aby przybliżać do człowieka, aby umniejszać, aby dopasowywać, aby wybierać sobie to i owo z nauczania Chrystusa. Nie tędy droga. Albo wszystko, albo nic. Żyjmy z mocnym przekonaniem, że osnową wszystkich przykazań jest miłość. Całkowicie otwarta na Boga. W miłości istnieje miejsce, istotne miejsce zajmuje modlitwa. Dzięki niej kogoś drugiego niejako oddajemy w ręce samego Stwórcy. Powierzamy Jego świętej życzliwości i bezinteresowności. Wiemy przecież, że On stworzył świat dla wszystkich, zarówno dla wierzących, jak i niewierzących, zarówno dla sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. Faryzeusze byli naprawdę gorliwymi ludźmi. Przestrzegali prawa, zachowywali tradycje, tak jak i dziś mamy gorliwych chrześcijan, przestrzegających przykazań, przywiązanych do tradycji. I bardzo z tego dumnych. Faryzeusze zgorszyli się słowami Pana Jezusa. I nam czasem wydaje się nieraz, że za mocne są słowa Pana Jezusa. Czasem wprost zgorszymy się tym, co nie przystaje do naszej wizji świata, naszej wizji ludzi, drugiego człowieka, naszej wizji Pana Boga. A co jest częścią Ewangelii? Gdybyśmy tak całą tę energię włożyli w czuwanie nad tym, co wychodzi z naszych ust, ileż mniej zła, cierpienia byłoby na świecie. Gdy poddamy oczyszczającemu ogniowi Ducha Świętego nasze serca, wtedy nasze słowa będą wyłącznie życie przynosić na podobieństwo słowa Ojca, który życie daje. Miłość kruszy serca tych, którzy są na to gotowi, którzy zostali wyrwani z błogiego samozadowolenia i przekonania o własnej doskonałości, którzy pojęli, że niczym na tę miłość zasłużyć nie mogą. Nie mogą się jej dopominać. Mogą tylko paść jej do nóg, świadomi swojego brudu, nędzy, głodu. I dopiero wtedy staje się cud. Miejmy jednak nadzieję, że starszy syn, a także sprawiedliwi faryzeusze, może nie od razu, może jeszcze nie teraz, ale zrozumieją, dlaczego ojciec z przypowieści tak postąpił. Miejmy nadzieję, że opancerzone serca wszystkich zadufanych w sobie, bezwzględnych ascetów, bez miłości, męczenników obowiązkowości, skruszeją i zmiękną pod wpływem największej miłości. Że także ich serca otoczone, utulone miłością, zostaną zdobyte, przestaną wydawać zimny odgłos brzmiących cymbałów, a zaczną pulsować miarowym rytmem żywej, gorącej krwi, że i oni wyzbędą się zdradzieckiej rany, dławiącej poczucia krzywdy, a przede wszystkim niezachwianego poczucia własnej sprawiedliwości i porządności. Że kiedyś i oni wejdą, zapłaczą nad dzieckiem, które może kradnie chleb, zasiądą do stołu i będą ucztować razem z biednymi, bezrobotnymi, alkoholikami, uzależnionymi. Miejmy nadzieję, że i oni, choć na razie martwi, ożyją.